Jak nazywa się kot Ilona Maska? Maskotka. Witam Was serdecznie, tutaj macie Wieczorek i nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będzie chill, wakacyjny chill, czyli będzie Q&A, czyli questions and answers, czyli niektórzy to nazywają takim FAQ, czyli frequently asked questions, czyli najczęściej zadawane pytania, ale dzisiaj po prostu zrobimy coś takiego, że weźmiemy Wasze pytania z ostatnich odcinków, które moja ekipa sympatycznie zebrała, przygotowała i ja po prostu na te pytania mniej lub bardziej poważnie, w zależności od pytania, odpowiem. Może coś z tego będzie pożytecznego, może coś przydatnego. Postaramy się na pewno, żeby jak najbardziej tak było, więc myślę, że będzie parę ciekawych tematów, bo już widziałem tutaj na rozpisce, którą dostałem przed chwilą, że trochę jest o złocie, trochę jest o ideologiach zachodnich ostatnich, i trochę o innych rzeczach typowo finansowych, czyli w co inwestować, w co nie inwestować i tak dalej. Więc jadę. I dlatego też dzisiejszy suchar również był od naszego widza. Także jedziemy. Antoniczok 886 pisze, może ktoś będzie w stanie odpowiedzieć na jedno nurtujące mnie pytanie. Chodzi o wartość złota samego w sobie. Wiem, że historycznie złoto trzyma wartość i chroni przed inflacją, ale zastanawia mnie wytyczanie jego wartości i od czego zależy jego cena. Otóż w zasadzie od niczego, a raczej konkretniej mówiąc, od popytu i podaży, czyli tak w zasadzie nie tylko jak cena bitcoina, ale jak cena bułki, jak cena wszystkiego. Tak, nie ma czegoś takiego, że wartość złota. Oczywiście można powiedzieć, że do czego się wykorzystuje złoto, tak? Można je stosować w medycynie na przykład, można jako biżuterię i tak dalej, ale to wcale nam nie odpowiada na pytanie, jaka jest obiektywnie jego wartość, bo gdyby na świecie nie istniała ludzkość, to wartość złota wynosiłaby zero. A szukamy obiektywnej wartości, czyli dochodzimy do wniosku, że takiej nie ma. Tak, tak samo jak jaka jest wartość burgera. Mówię o takim fast foodowym burgerze z chemikaliami i tak dalej, z cukrem, z ketchupem w środku i tak, cudawianki. Jaka jest tego wartość? Obiektywnie, na przykład patrząc pod kątem zdrowia, organizmu i tak dalej, żadna. Ale wartość jest taka, jaką płacimy, bo ktoś chce zapłacić za to, ktoś jest w trasie, stwierdził, że potrzebuje albo, no tam, nikt nie potrzebuje, ale że chce. No i tyle, i sobie kupuje i sobie je. I tyle, więc płaci tyle, ile uznał, że warto. Czyli wartość wszystkiego jest taka, jak ilość pieniędzy, którą jesteśmy w stanie wymienić na to coś. Czyli jeżeli piekarz robi bułkę i to go kosztuje 20 groszy, a dla nas ta bułka jest warta 2 zł, to mamy transakcję win-win, czyli my oddajemy 2 zł, które dla nas jest mniej warte, a dla piekarza więcej warte. Tak? Dla niego te 2 zł jest bardziej warte niż ta bułka, a dla nas ta bułka jest bardziej warta niż ta... No, niż te 2 zł. Tak? Także tak to działa. No 2 złote może jeszcze bułki nie kosztują, aczkolwiek nie wiem, kiedy to oglądasz. Może za rok. To już będą tak czy siak. Mamy to, więc obiektywnej wartości złota nie ma. Wszystko decyduje od rynku, zależy od rynku. A rynek jest taki, że rynek chce mieć złoto, ludzie chcą mieć złoto, ludzie jak widzą złoto, to chcą się w nim zabezpieczać. Banki światowe kupują złoto, NBP kupuje złoto i stąd się bierze jego duża wartość, że jest go mało, a dużo ludzi go chce. Je chce i tyle. I stąd wartość i perspektywy rosnącej ceny. Marcelina Pawelec pyta, macie kiedy odpuścić pomysł na biznes? I to jest dobre pytanie i wcale nie takie łatwe, bo ja mam czasem wrażenie, że na niektóre biznesy sam odpuszczałem je później niż powinienem. Jeżeli da się biznes przetestować przed pójściem na pełnej, że tak powiem, a w większości przypadków się da, czyli że na przykład ktoś ma, nie wiem, chce otworzyć szkołę jogi i już mu się wymyśliło, że kupi cały budynek albo wynajmie wielkie biuro, studio, kupi sprzęty i tak dalej, to ja bym raczej się zastanowił, żeby zrobić ogłoszenia, że jest taka szkoła jogi, jak ludzie zaczną dzwonić, to wtedy powiedzieć, że na razie mamy zajęcia plenerowe, bo jest ciepło i dopiero potem będzie w lokalu i tyle, bo wtedy stracić nie można prawie nic, a jak się okaże, że nikt nie dzwoni, nikt nie chce ćwiczyć z nami, no to wtedy może lepiej tej szkoły nie otwierać. I w ten sposób oszczędzamy sobie kupy kasy. Nie możemy na przykład tworzyć apki, której stworzenie kosztuje 200 tysięcy na zasadzie, bo kolega powiedział, że taki byłby dobry pomysł, bo tego jeszcze nie ma. To, że czegoś nie ma, nie jest dowodem, że powinno być. Na przykład nie mamy trzeciej nogi i to nie oznacza, że powinniśmy ją mieć. Po prostu jej nie mamy, więc czasem to, że czegoś nie ma, oznacza, że nie powinno tego być, albo że ktoś gdzieś próbował, ale my o tym nie wiemy i że to nie wyszło i w związku z tym rynek tego nie chce. Tego nigdy nie wiemy. Dlatego też testowanie jest jedyną opcją i pytanie, jak długo testować. I to jest trudne pytanie. Ja uważam, że biznes powinien może nie zarabiać, ale przynosić przychody prawie że od pierwszego miesiąca. Oczywiście czasem to jest niemożliwe, tak? Jeżeli twoim biznesem jest stworzenie nowego iPhone'a, który pokona oryginalnego iPhone'a, to w pierwszym miesiącu nie ma opcji, chociaż z racji tego, że nas ogląda 99% to są mali i średni przedsiębiorcy albo pracownicy gdzieś, a nie jakieś grubasy, więc chyba nikt aż takiego planu nie ma i to oznacza, że większość z nas może zrobić mini test, tak? Czyli zrobić nie wiem, crowdfunding i zobaczyć, czy ludzie chcą wpłacać na ten pomysł, zrobić przedsprzedaż, zanim zrobisz finalny produkt. I tam oczywiście nie zrobisz pewnie spektakularnych efektów, ale zobaczysz, czy w ogóle jest zainteresowanie. Jeżeli zainteresowania nie ma prawie żadnego, to lipa i w to bym w związku z tym nie szedł. Także tyle. Więc generalnie uważam, że jak nie ma przychodu, czyli to, że przychód jest mniejszy niż koszty, to jest raczej standard w nowych biznesach, i taki stan myślę, że rok można tolerować, a potem już chyba nie bardzo. Natomiast chyba, że jakąś widać jeszcze perspektywę na horyzoncie, ale jak po roku nie widać nawet perspektywy, że w końcu koszty będą mniejsze niż przychody, to lipa. Natomiast jeżeli nie ma przychodów, to znaczy, że coś tu nie gra. Ewidentnie coś tu nie gra i wtedy trzeba rozważyć poważnie, czy nie poszukać czegoś, co ludzie tak z automatu by chcieli, bo to przecież o to chodzi. Zanim dojdziemy do kolejnego pytania, informacja, że pytania i skrót moich odpowiedzi jest w PDF-ie pod tym odcinkiem, więc można sobie pobrać. A z kolei na ekspertia.com.pl znajdziecie nasze książki, na przykład ten oto wzór na szczęście, Mogałdata, który stracił swojego syna i stwierdził, że mimo to i tak zamierza być szczęśliwy, bo syn tak właśnie by przecież chciał. Oraz Nawyki 2.0, mój już wieloletni bestseller, jak zmienić życie bez silnej woli. Jeżeli chcesz coś zmienić w życiu, jeść, pić zdrowsze rzeczy, ćwiczyć i tak dalej, ale nie tylko oczywiście to sportu czy diety, tylko czegokolwiek, tak, pracowitości również, to zapraszam na ekspertia.com.pl. A każdą osobę, która chce się uczyć języków obcych i rozumie, że to jest potrzebne, żeby zarabiać więcej pieniędzy, to zapraszam na Instytut Lingwistyki.pl. Tam mamy aż 10 języków obcych do wyboru, 5 lat dostępu do naszej platformy, 2 razy w tygodniu kontakt z obcokrajowcem, żeby sobie ćwiczyć, 100 podcastów, żeby się uczyć w audio, mapę myśli do wydrukowania i 2 aplikacje do pobrania z App Store'a albo sklepu Google'a do codziennego ćwiczenia. Mnóstwo rzeczy, a płacisz raz, żadnych abonamentów, żadnego odnawiania i tak dalej, więc zdecydowanie warto. I w tym ciągu jeszcze reklamowym zaproponuję Ci sekrety spółek.pl dla każdego, kto prowadzi JDG, albo chce, albo się zastanawia, a jednak wolałby nie płacić dużego ZUS-u, w ogóle nie płacić ZUS-u, bo przy spółce można nie płacić nawet ZUS-u wcale, albo płacić bardzo mało, żeby mieć podstawową opiekę typu karetka, tudzież żeby mieć ograniczoną odpowiedzialność właśnie i żeby płacić tylko 9% dochodówki. Tym właśnie jest spółka ZO, a na sekrety spółek.pl dowiesz się więcej, co i jak to zrobić, poznasz wzory umów, dowiesz się jak, kiedy, gdzie, więc wszystko tam jest. Dobra, jadę dalej. Rakol96 pyta, czy IKE i IKZE to również wydmuszki? Tam się to dotyczy odcinka o tym, jak sobie samemu zrobić emeryturę bez ZUS-u, w którym odnosiłem się również do tego, że nie dość, że ZUS nie wiadomo, czy nam wypłaci, zależy komu, tak, osobom starszym wypłaci na pewno, a osobom młodszym no to nie wiadomo, co będzie, więc różnie może być. No i te trzy filary kiedyś były, tak? Znaczy trzeci filar i się okazało straszną wydmuszką, tak? Że płaciliśmy pieniądze z tego, wielkie było halo, żeby wybrać właściwą firmę, a potem zrobił to aktualny rząd, który wtedy rządził również, skok na to i skasował całe te pieniądze. Więc IKE i IKZE, nie zgłębiałem tego nawet, przyznam szczerze, ponieważ dlaczego mnie to nie obchodzi? Dlatego, że jeżeli jest to projekt, na który wpływ ma rząd, to dla mnie już od razu jest niewiarygodny. Czyli jeżeli siadłbym z Excelem i zaczął liczyć IKE, IKZE, co to tak naprawdę jest, to jestem przekonany, że bym wyliczył coś pozytywnego. Skąd wiem? Znaczy nie wiem, ale mój znajomy Marcin Iwódź to wyliczał i mówi, że to są dobre programy. Więc jak on tak mówi o rzeczach związanych typowo z finansami, to znaczy, że tak jest. Tak wierzę. Więc zakładam, że to są dobre w założeniach programy. Natomiast fakt, że rząd ma na nie wpływ, no chyba, że nie ma, ale z tego, co wiem, to ma. Dla mnie powoduje, że nie tykam się tego typu rzeczy. ponieważ zakładam, że i tak, albo sobie sam zrobię emeryturę, albo nikt mi nie da. Jak coś gdzieś mi skapnie kiedyś z jakiegoś cząstkowego ZUS-u, czegoś tam, nie wiem, spoko, ale nie wierzę w to i nie zakładam. Jestem przekonany, że tak nie będzie. Także również pod tym kątem IKE i IKZE tak samo są godne zaufania, jak szansa na to, że rząd coś z tym zrobi, czyli na wpływ rządu na to możliwe. OM8870 pyta, kupując wasz kurs Sekrety spółek, czy będę mógł skonsultować się i zadać kilka pytań doradcy podatkowemu, który to nagrywał, bo prowadzę spółkę, ale nie posiadam kreatywnej księgowej. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Zbieramy tam regularnie pytania do doradcy podatkowego na sekretyspółek.pl i co jakiś czas, co kilka tygodni nasz tutaj bohater, doradca, nagrywa odpowiedzi na te pytania, więc zdecydowanie wsparcie tutaj jest. A swoją drogą, jak ktoś z was prowadzi spółkę z o.o. i chciałby mieć księgowość, w której jest duża część też doradztwa, no to również jest link pod tym nagraniem. Jak tam się wpiszecie, podacie swoje namiary, to zadzwoni do was nasze zaprzyjaźnione biuro księgowe, które przez to, że jest dużym biurem rachunkowym i robi tylko spółki, to ma naprawdę przepotężną wiedzę i mnóstwo case studies, gdzie może pomóc. Więc również tam taka pomoc jest. Artur Kajewicz. Macieju, a co sądzisz o ratach 0%? Czyli to, jak rozumiem, się odnosi do tego, że jestem zdeklarowanym przeciwnikiem kredytów, rat i zadłużeń. Więc pojawia się logiczne pytanie, no dobra, dobra, a raty 0% i to takie prawdziwe, bo wiemy, że bardzo często to jest oszustwo, tak? Czyli że dźwigają czegoś cenę i nazywają to ratami 0%. Ale czasem jest tak, że coś jest naprawdę w ratach 0%, tak? Że kosztuje tyle i można kupić za tyle za gotówkę albo za dokładnie tyle samo w ratach i tak dalej. Tu pojawi się kilka niebezpieczeństw, trochę innych niż normalnie, czyli nie ma tego niebezpieczeństwa, że oddasz za dużo, chociaż jest, ale może gdzieś indziej. Natomiast właśnie, bo są inne niebezpieczeństwa. Pierwsze jest takie, że kupisz coś lepszego niż coś, na co cię stać. Bo jeżeli mogę kupić telefon za 3000, to daję 3000 i mam telefon. Jeżeli nie mogę, to biorę raty. Oczywiście, jak jestem wtedy bardziej rezolutny niby, to biorę raty 0%, żeby nie zapłacić za dużo odsetek, ale w dalszym ciągu kupuję coś, na co mnie nie stać. Bo jakby mnie było stać, to bym dał 3000, proste, nie? Więc raty 0%, mimo że są 0%, czyli nie generują dodatkowego kosztu, to generują taki koszt, że kupujesz coś lepszego niż możesz. I oczywiście, ktoś ma mocne nerwy, ktoś chce... No, ja nikomu nie mówię, jak ma żyć. Ja mówię tylko o sobie, że dla mnie to jest osobiście nielogiczne, żeby kupować coś, czego nie mogę kupić. To się dla mnie kupy nie trzyma. Nomen omen. W związku z czym, jeżeli to jest coś małego i co nie pogrąży cię, tak? Czyli już kupisz ten telefon, no i może nie stracisz przez to życia, nie wpadniesz w spirale kredytów, bo nie masz innych, no to może tragedii nie będzie. Natomiast samo takie nastawienie jest dla mnie nielogiczne. Czemu sobie nie zarobić, tylko pożyczyć? To jest bzdurny mindset dla mnie. Chcę coś mieć, to pożyczę. Co to, kto tak myśli? No, ja wiem, 80% społeczeństwa. A to wynik tylko nie dobrowolnej myśli tych ludzi, tylko machin marketingowych, które ludziom te rzeczy wmówiły, że zasługujesz. Nie zasługujesz, no. Jeżeli nie masz 100 tysięcy, to nie zasługujesz na auto za 100 tysięcy, no proste, no nie. Auto to nie jest, auto za 100 tysięcy to nie jest dobro jakieś publiczne, które się każdemu należy. To jest luksus, no. Luksus. Jak nie stać na luksus, to się jeździ rowerem, no i trudno. Albo autem za 3 tysiące. Czyli w sumie tańszy niż nie jeden rower. I co? Psującym się, niesympatycznym, a to się nazywa brak luksusu. A kiedy się ma brak luksusu? Jak się nie ma pieniędzy na luksus, no, to nie czyni z ciebie gorszego człowieka, to czyni z ciebie człowieka, który w tym momencie nie może przeżywać luksusu. A co jeżeli jesteś człowiekiem, który nie może przeżywać luksusu, a stwierdzisz, nie zgadzam się z tym, i tak będę przeżywać luksus? No, na krótką metę będzie ci miło, na długą zazwyczaj będzie ci niemiło. W związku z czym to jest ten problem rat 0%, że mimo, że są 0%, to i tak odsetki są w tym, że kupiłbyś jednak ten telefon za 1000, bo masz tylko 1000, ale skoro są raty, to kupisz jednak za 3000, czyli już jesteś 2000 w plecy. No powiedzmy 1000, bo jakaś jest cena sprzedaży tego towaru za parę lat może ewentualnie i tak dalej. Plus raty to raty, więc jeżeli coś się wydarzy w twoim życiu, rak, inny problem, problem w biznesie i tak dalej, nie będziesz w stanie płacić tej raty 0%, to zaraz się okaże, że ona już przestaje być 0%, tak? Zaczynają się wtedy odsetki, w zależności od umowy i szwindla, 18%, 19%, 20%, kary, komorniki, pouczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle wtedy się okaże, że te 0% jakoś się nie zeruje. Więc nie do końca ma to sens. Ktoś oczywiście powie, dobra, dobra, wezmę coś na raty 0%, a te pieniądze, które mam, to zainwestuję w bitcoina, w coś tam i wyjdę do przodu. Tu mam 0% raty, tu miałem te pieniądze, ale wydałem na coś mądrego. No to jest również głupie myślenie, ponieważ ono zakłada, że ktoś wie, jaki będzie ciąg dalszej inwestycji. Jeżeli ty wiesz, że nieruchomości wzrosną, jeżeli ty wiesz, że bitcoin wzrośnie, jeżeli ty wiesz, że złoto wzrośnie, to odstaw mefedron. Albo zostań wróżką, bo ty wiesz rzeczy, których nikt nie wie na świecie. Z 8 miliardów ludzi nikt nie wie tego, a ty wiesz. Tego nawet Bill Gates i Klaus Schwab nie wiedzą, co bardzo próbują na te rzeczy wpływać. Ale ostatecznie i tak nie wiedzą. Więc nikt nie wie. Tak żebym nie uważał, że my wiemy. I dlatego też to jest problematyczne. Joanna Bylak pyta, Maciek, po co chcesz schudnąć? Po co? Choćby dlatego, że jak biegam, a biegam ostatnio coraz intensywniej, to okazuje się, że 1 kg nadwagi, a może nie mam otyłości, ale nadwagę mam według pewnych standardów przynajmniej, 1 kilo nadwagi rozkłada się w kolanach na przykład i w kostkach na 4 kg siły. Czyli każdy kilogram. Teraz bądź tu człowieku, 4 kg nadwagi sobie ktoś myśli, co to za problem? No nie, ani mi tam nie wystaje za bardzo, ani co. Nie jest źle. 4 kilo to na dzisiejsze standardy to człowiek już prawie jest anorektykiem. 4 kilo, no to jak chodzisz albo biegasz, to jest 16 kilo nacisku. I teraz pytanie, jeżeli zamierzasz chodzić i biegać przez nie tydzień, ale 30 lat, jak to wpłynie na stawy, kości i tak dalej? No, ja uważam, że znacznie. To jest raz. Dwa, u osób, które mają lub już cukrzycę, albo stan przedcukrzycowy, z których w dodatku większość o tym nie wie nawet, prawie każdy ma nadwagę lub otyłość. Mało tego, jest doktor Taylor w Anglii, który leczy cukrzycę typu drugiego, nieuleczalną podobno, robiąc tylko jedną rzecz, turbodietę. Turbodietę, w sensie u nich to wygląda hardkorowo naprawdę, że tam jest po 700 kalorii. Także jest to naprawdę turbodieta, po to, żeby wyeliminować jakikolwiek tłuszcz, otłuszczenie wątroby. Bo on mówi, tam cukrzyca, insulina, jasne, to wszystko jest, ale ogólnie największy problem to jest otłuszczona wątroba. Jak nie będzie otłuszczona, to ona se poradzi z glukozą, z insuliną, to wszystko się tam unormuje, byle nie była otłuszczona wątroba. A kiedy jest otłuszczona wątroba, jak jest otłuszczone wszystko? Bo tak się okazuje, że tkanka mięśniowa pod tytułem, nie wiem, w piersiach, to jest taka normalna, tłuszczowa, ale już jakaś taka na wątrobie, to ona jest hormonalnie aktywna. Ona wytwarza hormony. Czy chcesz mieć za dużo jakiejś tkanki dodatkowej, zbędnej, która w dodatku wytwarza hormony? Nie chcemy. W związku z czym uważam, że trzeba o to zadbać, zanim będzie za późno. Ja jestem z tych, nie wiem, może nie powinienem być Polakiem, że nie czekam na szkodę, żeby być mądry, ale chciałbym zapobiegać, ponieważ uważam, że prawdziwą farmacją jest prewencja. Tak, że poleganie na tym, że jak coś nam będzie, to weźmiemy tabletki, zastrzyki, operacje, jest to strasznie krótkowzroczne podejście, nielogiczne tak naprawdę, bo te wszystkie rzeczy i tak działają tylko w jakiejś części przypadków. Poczekam na raka i zobaczę, czy chemia pomoże. Ja bym wolał nie doczekać raka, ale nie w sensie, że wcześniej mnie zabije zawał, tylko ostatnio się na przykład dowiedziałem a propos zawału, że dla 50% ludzi, którzy mają zawał, z których to ludzi jest 90 milionów rocznie. Rozumiesz to? 90 milionów ludzi rocznie nie ma, tylko umiera na zawał. 90 milionów rocznie umiera na zawał. I dla połowy z nich, czyli dla 45 milionów z tych ludzi, pierwszym objawem, że cokolwiek jest źle z organizmem, pierwszym jest nagła śmierć. To nie jest śmieszne ogólnie, ale rozumiesz to, że znaczy ja sam do siebie mówię tak przed lustrem. Czy ty to rozumiesz, Maćku? Czy ty to rozumiesz powagę sytuacji? Że to nie, że ty sobie tam parę dodatkowych kilogramów, że to wcale nie wygląda jakoś tragicznie i tak dalej. Tu nie chodzi o wygląd, że może to nie zaszkodzi i tak dalej. Dla mnie sytuacja jest poważna, tak? Bo to, że nic mi nie jest dzisiaj, to nie oznacza, że nic mi nie jest. Może to oznacza, że jestem źle zdiagnozowany i tyle. I pierwszy objaw nagle dostać zawału. Jasne, spoko. Jest to niezła śmierć w porównaniu do różnych innych przypadków. Na przykład lepiej umrzeć na szybki zawał, niż 3 lata się turbo męczyć z codziennym na przykład bólem i w końcu też umrzeć. Tak, ja przynajmniej tak twierdzę. Ale ostatecznie wolałbym umrzeć na zawał w wieku 80 niż 40 na przykład. Więc dlatego chcę schudnąć. Radosław Rajczyk pisze, właściciel firmy Budmat Bogdan Więcek jest miliarderem na JDG. Mieści się w setce najbogatszych na liście Forbesa. Jak to jest możliwe? jak to, no to jest możliwe, bo to nie jest tak, że spółki ZO na przykład, bo jak rozumiem, to jest pytanie do odcinka JDG kontra spółki ZO. Więc to nie jest wcale powiedziane, że spółki ZO powodują, że na przykład nasz pomysł na biznes jest lepszy. Że skoro mam spółkę, to teraz mam genialny biznes. A jakbym ten sam biznes zrobił na JDG, to bym nie zarobił. Czyli mam se, sprzedaję książki, nie? Mam te książki dla dzieci. Ekspertuj staje się samodzielny. Ekspertia.pl, zapraszam. No i produkuję książki, sprzedaję i tak dalej. I teraz, czy samo w sobie to, co ja robię w tym biznesie, czy na to ma jakiś wpływ, czy to robię na JDG, czy na spółkę ZO? Nie. Dopiero później, jak coś zarobię, to oczywiście, w zależności, że płacę tu większe podatki, a tam mniejsze i tak dalej, i tak dalej. To może mieć jakiś wpływ, ale generalnie to na model biznesowy forma prowadzenia nie wpływa. Więc, jeżeli wymyśliłbym biznes, który uczyni mnie miliarderem i będę mieć szczęście, nie tylko biznesowe, ale też takie, że nic się w ogóle po drodze złego nie wydarzy, ani że się nie rozchoruję, ani że nie zrobię jakiejś miliardowej wtopy z kolei, to wtedy ten biznes zadziała tak samo na spółce ZO, jak i na JDG. Więc czasem jest ktoś na JDG, który zarabia niezłe hajsy. Ale na niego przypada iluś ludzi, których model biznesowy okazał się nie tak doskonały i oni raczej stracili niż zarobili. I teraz ile stracili, to już zależy od tego, czy byli na JDG, czy stracili na spółce ZO. Jeżeli na spółce ZO, to tracili krócej w ogóle, bo nagle się pieniądze w spółce skończyło i się nie dało dalej tracić. Bo księgowa mówi, halo, halo, tu jest strata, a nie może być straty. Trzeba albo powiększać kapitał zakładowy, albo pożyczać do tej spółki. Coś trzeba zrobić, żeby ona mogła w ogóle dalej stracić. Tracić. A przy JDG można tracić i pałętać się przy tym. Zwłaszcza, że JDG się nazywa tak jak my, więc trochę gorzej tracić, tak jakbyśmy pożegnali dziecko. A przy spółce, panie, spółkę się zamknie, otworzy się inną i tak dalej. Więc to dlatego. Słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałem, że Donald Trump też na JDG parę miliardów zarobił, więc to jest jak najbardziej możliwe. Tylko, że Donald Trump to jest koleś taki, że jak on zbankrutuje, co mu się udało już zrobić chyba 3 razy w życiu, to on to pierdzieli. Mówi, dobra, mam minus miliard, co z tego? Idziemy dalej. Robimy swoje, bo i tak jestem wspaniały, genialny, doskonały. Większość z nas nie ma takich myśli pozytywnych o sobie, skrajnie wręcz. Większość z nas w siebie wątpi, zwłaszcza jak nam nie idzie i tak dalej. I w związku z tym nasza odporność też na stres w takich sytuacjach jest nie najlepsza. Dlatego spółka ZO, czyli ograniczona odpowiedzialność, jest po prostu bezpieczna. A przynajmniej bezpieczniejsza. Dobra, jadę dalej, ale łyk herbatki. Odzwyczajam się od kawy. I okazuje się, że na Orlenie mają dobre herbatki. Mati B900. Jaka jest różnica pomiędzy sztabkami złota jednouncjowymi, a monetami jednouncjowymi? Czy ktoś może mi udzielić informacji? W sensie, czy jest różnica w sprzedaży? Generalnie dealer powinien od Ciebie kupić i to, i to. Tak, oczywiście w jakiej cenie, to będzie zależało od rynku, a to jest ciekawa rzecz, bo czasem może być tak, że dziś monety jednouncjowe kosztują drożej niż sztabki jednouncjowe, a jutro będzie odwrotnie. Więc to jest przeciekawe i zależy od konkretnej sytuacji. Dlaczego ja jednak wolę monety? Dlatego, że monety, dlaczego uważam, że je może być łatwiej sprzedać? Ponieważ sztabki często się kupuje z jakimś certipakiem, czyli opakowanie z certyfikatem i tak dalej. Niby to ma być bezpieczne, tylko że każdy sobie może wydrukować takie coś, no nie? Certipak, napisać, dać logo i co. Ale ludzie jednak trzymają to w certipaku. Więc ja na przykład jakbym z rynku wtórnego dziś chciał kupić od kogoś uncję złota, spotkalibyśmy się w McDonaldzie przy wodzie, to wolałbym, żeby mi przyniósł monetę niż takie coś w certipaku, sztabkę. Dlaczego? Jakby przyniósł w certipaku, ja bym powiedział to rozpakowuj, bo ja muszę sprawdzić, czy to jest autentyczne. Skąd ja to mam wiedzieć? Na oczy to ja nie mam rentgena w oczach, nie wiem. Więc muszę to mieć rozpakowane. A on powie, nie rozpakuję, bo jak ty mi to rozpakujesz, to już będzie bez certipaka, a ty nie kupisz i potem ktoś inny już też nie kupi i tak dalej. Będzie widać, że certipak rozpakowany i tak dalej. Więc, a przy monetach tego problemu nie ma. Monety się generalnie ma rozpakowane, tak, w tych blistrach. Nie, to się blister nie nazywa. W tych plastikowych opakowaniach i tyle. Każdy sobie bierze apkę, jakieś inne ewentualnie narzędzie, może sobie sprawdzić i dlatego monety generalnie raczej są bardziej popularne, jeżeli chodzi o złoto. August trenuje, brawo dla Augusta, pyta, dopiero co będąc na rowerze, faktycznie trenuje, ty, rzeczywiście, nie kłamał, dopiero co będąc na rowerze, słuchałem przez 2 godziny wieczorka, siadam, patrzę, a tu kolejny podcast 2 godziny, jak żyć? Otóż mam odpowiedź, Auguście, jutro, jak będziesz jechać na rowerze, to posłuchaj tamtego podcastu. Mamy to. Viola Z11. Prywatna służba zdrowia co do zasady wydaje się efektywna. No, ewidentnie jest. Jednak jak miałaby wyglądać w przypadku emerytów? Czy nadal musieliby opłacać sobie prywatną służbę zdrowia? A w szczególności obecni emeryci. Kto im to opłaci? Wpłacali przez parędziesiąt lat pieniądze do ZUS? Tu mi się puzzle nie składają. Czyli to jest ten problem, który jest autentycznym problemem, że z jednej strony widzimy, że system ZUS-u to jest paździerz. Opieka medyczna państwowa to jest absurd. A emerytury mają być coraz niższe. Czyli stopa zastąpienia ma zejść do 25%, czyli jak ktoś zarabiał 4 koła w pracy, to dostanie 1000 emerytury. Przecież to jest śmiech na sali. Więc widzimy ten problem. Z drugiej strony jest problem, że ta piramida finansowa nie może się zawalić, tak? Bo dzisiaj pan Albert przechodzi na emeryturę, ma tam, nie wiem, ile teraz jest, 75, czy już 98, kiedy można przejść na emeryturę. No w każdym razie Albert przechodzi, 65, tak, powiedzmy. Więc Albert przechodzi na emeryturę i całe życie płacił temu ZUS-owi. Więc teraz musi coś dostać z tego, tak, musi dostać tę emeryturę. A my tu mówimy, że to nie ma sensu, ten system do bani jest i tak dalej. A mimo to on działa jako piramida, tak, czyli to, czy Albert dostanie, to zależy, czy oni zdołają ukraść pieniądze mi. A ja mi nie tak łatwo ukraść, więc jest problem, tak? To samo z prywatną służbą zdrowia. Jak chcesz być naprawdę wyleczony, no to wiadomo, że w państwowej to nie ma nawet czego szukać, tak? Termin operacji na za 7 lat i powodzenia, może dożyjesz, a może nie, zwolnisz miejsce. Więc to jest patowa sytuacja, zgadzam się, że ona jest cholernie trudna. Cieszę się, że nie jestem politykiem, który musiałby z tym dealować i na pewno byłby to, znaczy gdybym już musiał być politykiem, to rozwiązanie słuszne to by było rozwiązanie pośrednie. Pośrednie, czyli stopniowe. Tak, czyli teraz emerytura 65 lat jest i jest ten Albert i my oczywiście za nich płacimy, tak? ZUS musi mieć choćby z podatków jakichś, z czego tam, jak młodzi nie będą płacić ZUS-u, to z czegoś innego po prostu, no trzeba, no nie można tych ludzi teraz zostawić na lodzie, bo to byłby absurd, więc oni muszą już to mieć, ewentualnie zamiast takiej pseudoopieki zamknąć to wszystko w cholerę i te pieniądze przeznaczyć na abonamenty LuxMedowe, Medicoverowe i tak dalej, niech pan Albert idzie na badanie do czegoś porządnego. Więc tak by trzeba zrobić i dopiero latami tak naprawdę, latami, czyli jak młodzi wpłacają, to z tego na przykład 80% wpłacać już na te nowe, czyli na te firmy ubezpieczeniowe tak naprawdę i tak dalej, a tylko 20% na ZUS, żeby to tam jeszcze się nie rozpadło i tak dalej, potem 10%, potem do zamknięcia. Więc takie by było rozwiązanie, bo rozwiązania nagłego, czyli dziś zamykamy ZUS i zobaczymy, co się stanie, no to oczywiście nie ma. Nie ma takiej opcji. Byłoby to katastrofalne w skutkach dla wielu osób, emerytów zwłaszcza. Natomiast rozwiązanie idealne nie nastąpi. Co do tego nie ma wątpliwości. To jest utopia, tak? W sensie tu trzeba by mieć uczciwych polityków, no bo wtedy by okazało się, że głos starszych ludzi w wyborach, no co? Już od tego nie zależy, czy oni dostaną jakąś trzynastkę, czternastkę, czy coś tam, czym by można ich przekupić. Bo to nie do państwa by schodziły te haracze. Od nich tylko od razu do firm, które będą tych ludzi na przykład leczyć. No i lipa, więc do tego nikt nie dopuści. Zawsze będzie trzeba uzależniać starsze osoby od rządu, od ZUS-u, żeby musieli głosować. Potem się ich będzie straszyć, jak wybierzecie tych drugich, to stracicie to i tamto. Genialne. Nieskończoność. Perpetuum mobile. Także pogadać se filozoficznie jak najbardziej można, ale ja już dawno zaakceptowałem, że w tym temacie nic się nie zmieni. Mogę zrobić tylko sobie emeryturę i tyle. Olga P. Maćku, bardzo Cię lubię i w większości się zgadzam. A, widzicie, jak to się zaczyna? Już wiadomo, że to jest cisza przed burzą. Ale jakiś taki duży cynizm dziś wybrzmiał. To jest do odcinka o lewackich ideach, który był jakiś czas temu na kanale. Ludzie są różni. Większość niestety słabo sobie radzi z ogarnięciem życia. Zgadzamy się. No i co z takimi zrobić? Utylizować? No nie. Nie. Takie pomysły to trochę dawno temu przeszły do lamusa, mam nadzieję. Jestem przedsiębiorcą od 12 lat i firma działa jak złoto. Mam na wszelkie potrzeby i w ogóle mi nie przeszkadza, że ktoś dostaje zasiłek czy jakiś socjal. Wiem, że za to płacę ja i 3 miliony przedsiębiorców, ale ponawiam. Mam na wszystko, więc czemu nie? Jest mi to obojętne. Robię swoje i tyle. Zasada Pareto. 20-80. 20% ludzi ogarnia rzeczywistość, a 80% nie. Takie realia. Pozdrawiam Ciebie i cały zespół. I to jest ciekawy punkt widzenia, bo on opiera się o prawdę taką, że faktycznie tak jest, że przecież 80% ludzi, no jak nie 90, nie będzie przygotowana na swoją emeryturę, biorą kredyty, podejmują różne decyzje, no i co? Można oczywiście powiedzieć, nie przygotowałeś się, to trudno. albo nie założyłeś firmy, nie ryzykowałeś całym majątkiem, nie, pracując przez kilka lat po 12-16, trudno, teraz nie masz na leki, no ale to nie jest rozwiązanie, tak? To obwinianie kogoś za błędy, które popełnił 40 lat temu, no to jest dość marny interes, więc tutaj się zgadzamy. Natomiast to, z czym ja się nie zgodzę, to jest sposób tego, tak? Czyli jeżeli jest fundacja, a jest parę fundacji, które ja wspieram, różnych, od jakichś dzieci w Madagaskarze, po różne tam inne rzeczy, po jakieś domy dziecka czasem, no różne tam rzeczy, nieważne, nie po to to gadam, żeby się tu wychwalać, nie wiadomo po co, tylko chodzi o prostą ideę. Jeżeli ja to robię dobrowolnie, bo też uważam, że mam na wszystko, jakoś to idzie, tak, nie ubędzie mi, no to daję i robię i okazuje się, że jakoś bez systemów redystrybucji państwa istniały i w dodatku poziom altruizmu był w nich największy. Na przykład w Anglii, jak nie było redystrybucji, czyli zabierania jednym, żeby dać innym, czyli socjalu, za który się kupuje głosy, to się okazywało, że dużo więcej było lokalnych stowarzyszeń, gdzie ludzie się wspierali, gdzie sobie pomagali, co jest normalne, ponieważ to jest naturalna rzecz. Naturalna, to jest w nas wrodzona. Naprawdę, to nie mówię tutaj, żeby wychwalać jakieś te homo sapiens, jak oni tam wspaniali sobie pomagają. Nie, naprawdę. To jest niezbędne do naszego przeżycia, działanie w grupach. I nagle pojawia się sztuczny system, który mówi, my to załatwimy. My weźmiemy od was i damy obcym. I nagle człowiek stwierdza, dobra, to w takim razie ja już nie daję na fundację, a w ogóle wszystkie fundacje to oszustwo, ja już nie mam potrzeby, ja już swoje dałem. Odczepcie się, ja już swoje dałem. Czyli zaczynamy dawać w sposób nieefektywny, bo ten socjal to przecież jest paździerz. To 90% z tego socjalu zostaje w kieszeniach polityków. Bo tak musi być. Bogatszym zabiorą, sobie dają i komuś rzucą ochłap, biedniejszemu. Więc to nie działa po prostu. Czy widać, żeby ten socjal działał? Na przykład wprowadzono daninę solidarnościową 4% dla każdego milionera. Sru! I teraz można powiedzieć, w czym problem? Milionerzy, macie pieniądze, macie milion, no. Zarabiacie milion rocznie, kupę kasy. Większość ludzi nigdy takich pieniędzy nie zobaczy na oczy. Czyli macie na wszystko. To prawda. To prawda. Oni mają na wszystko. To czemu nie dać 4%? Można zadać pytanie. Odpowiedź brzmi, nie dać przez rząd. Prywatnie można dać nawet i 50%. Nie ma problemu. Ale przez rząd to każdy 1% to strata. Więc ja pytam, jeżeli ogląda to jakaś matka niepełnosprawnego dziecka, czy te 4%, które jest zabierane milionerom od 2 czy 3 lat już? 2 chyba? Czy jakoś lepiej wam w życiu? Napiszcie w komentarzu. Tak, Maćku, tak. Od kiedy jest danina solidarnościowa, rząd tak nas wspiera, że po prostu wychowywanie niepełnosprawnych dzieci stało się tak proste, że teraz nigdy nie mam obaw, że będzie na czynsz, że będzie na leki. Po prostu jest tak łatwo. Zadziałało, że hej. No może ktoś tak napisze. Nie wiem, to byłby szok. Ale jednak śmiem twierdzić po cichu, że jakoś te 4% zostało zabrane na pomoc niepełnosprawnym dzieciom, a przepadło po drodze. Tak jak Fundusz Sprawiedliwości, gdzie z każdego mandatu zabierane jest i było ileś procent na pomaganie ofiarom wypadków, a potem się okazywało, że to trafiało do jakiegoś znaczącego polityka, który za to płacił dziennikarzom, żeby go chwalili. Jak coś robi rząd, to zrobi to źle, bo rząd jest co do zasady instytucją nieetyczną, która dba o siebie. Tylko o siebie, a nie o ludzi. Paździerze można opowiadać, historię tworzyć i tak dalej, ale to bzdura. Rząd dba o siebie, więc jeżeli redystrybucją zajmuje się rząd, a nie każdy sam, to efekty są odwrotne do zamierzonego, nachapią się przy tym, nakradną, a jednocześnie w nas, zwykłych obywatelach, powodują wrażenie takie, że my już więcej nie chcemy pomagać, my już swoje zrobiliśmy. Płacę podatki, odczepcie się, co mi jeszcze wysyłacie linki do jakichś chorych dzieci. Po co to? Powinny mieć te dzieci opiekę rządu. Już zapłaciłem przecież za to. Więc dlatego uważam, że to jest prawda w pełni, że ci, którzy mają, jak najbardziej, nie powinni być zmuszeni, ale tak moralnie to powinni. Dzielić się swoimi możliwościami i tak dalej. Nie tylko pieniędzmi, ale też może czasem, jak mają, albo coś innego, kontakty, cokolwiek. To znajomości, wiedza jakaś, jak najbardziej. Ale nie przez rząd. Niech się rząd od tego czepi i system dalej będzie działać, a nawet lepiej. Pyskaty gnojek, o, podoba mi się to, zadaje pytanie, czy poglądy lewicowe to choroba albo zaburzenie? Ciekawe to pytanie, trochę bekowe. Ja uważam, że lewicowe poglądy to jest zaburzenie percepcji. W sensie, że nie wiem wszystkiego, coś mi jest mówione, brakuje mi informacji, więc kieruję się sercem. I tak oto zostaje się lewakiem. Naprawdę. Czyli nie mam za dużo informacji, zakładam, że ludzie chcą dobrze, czyli Ursula von der Leyen z Unii, jako dobry człowiek, radosna taka blondyneczka, sympatyczna, mówi, że trzeba dbać o środowisko, bo przecież planeta płonie, i tak dalej. I trzeba uratować planetę, i żeby tam nie było pożarów i tak dalej, więc trzeba przyczepić tam te plastikowe nakrętki do tych butelek. Jeżeli to jest całość moich informacji, czyli mam mało informacji, tak? To, co mi politycy powiedzieli, naopowiadali, a politycy, oczywiście niby nikt nie wierzy politykom, ale już prawie każdy wierzy mediom, więc a politycy są właścicielami wszystkich prawie mediów, więc potem czytam portal społecznościowy, znaczy albo społecznościowy, albo jakiś inny zwykły portal, potem oglądam wiadomości i generalnie pranie mózgu, tak? I w którymś momencie ta powtarzana wielokroć informacja staje się prawdą w mojej głowie, bo innych nie mam. Innych nie mam, bo nie mam czasu, mam swoje życie, żeby się dowiadywać i tak dalej. Więc nagle się okazuje, że w sumie to faktycznie to jeżdżenie elektrykiem na przykład, Teslą tam, albo coś tam, albo certyfikaty na emisję CO2, to ratuje planetę. Ja już w to wierzę. Dlaczego? Bo mi tak powiedzieli, czyli brakuje mi informacji, a jednocześnie mam dobre serduszko. Czyli chcę uratować planetę. To nie jest dla mnie tak, że chcę, żeby planeta zginęła. Niech wszystko spłonie. Ha, ha, ha. Tak by się nie dało zostać lewakiem. Chyba że szefem tych lewaków, czyli tym politykiem, który udaje, że ma lewicowe poglądy, a wcale ich nie ma. To oni tacy są, ale cała reszta, oni mają dobre serduszko i brak informacji. Czyli na przykład nie wiedzą, bo nie czytali, że z każdym punktem procentowym PKB, czyli jak PKB rośnie o 1%, to 1% spada emisja gazów CO2. Zapytasz, jak to jest możliwe? Przecież bogaci ludzie częściej jeżdżą, więcej wydają, częściej latają. To prawda, ale bogaci ludzie tworzą bogate firmy, a te bogate firmy tworzą dobrą technologię, a ta technologia powoduje, że dziś, jak jeździesz dieslem, to palisz 6, a 15 lat temu paliłeś 26. Da! I teraz ktoś, kto tego nie rozumie, to stwierdziłby wtedy, że trzeba wyłączyć diesla, bo pali 26. A teraz diesel pali 6, a oni tak go chcą wyłączyć. Zamiast wspierać biznes i technologię, żeby tworzyła diesle palące 1 litr. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Znaczy nie dziś, ale byłoby możliwe. W zamian tego my chcemy gwałcić prawa przyrody i stworzyć elektryczne auto z zasięgiem 3000 km. I to jeszcze biorące chyba prąd, nie wiem, z energii kosmosu, bo w innym wypadku będzie brało z węgla. Więc uważam, że poza szefami lewaków, że tak powiem, czyli partiami lewicowymi, czyli tymi wszystkimi, tą całą górą, tak? Tymi szefami Google, Facebooków i tak dalej, którzy ewidentnie chcą źle. Tam nie mam wątpliwości, że to są siły ciemności. To cała reszta to są ludzie z niedoborem informacji i z dobrym serduszkiem. Te dwie rzeczy, jak się połączy, to mamy rzecz niebezpieczną. To mamy człowieka, który się przyczepia do drogi i myśli, że w ten sposób uratuje planetę, mimo że w ten sposób generuje korek, czyli wszyscy stoją na włączonych silnikach pół godziny dłużej i zasilają atmosferę potężnymi dawkami CO2. No, także, więc jeżeli zaburzenie, to raczej jako zaburzenie percepcji po prostu, brak informacji. Dobra, Barberski pyta, jak obronić się przed przemocą populizmu? No, to jest temat wielowątkowy, zależy, bo tak dosłownie to obrona jest bardzo prosta, tak? Jeżeli oni mi mówią, że mam wierzyć, że jest 73 płcie, a to się nie pokrywa ani z danymi naukowymi, ani z odkryciami archeologicznymi, ani z żadną nawet logiką, to ja nie wierzę. Czyli obroniłem się przed przemocą populizmu. I obojętnie ile razy oni mi to powiedzą, tyle razy ja będę nie wierzyć. Bo mam znowu informacje, tak? Informacje, czytam. Podlecam książkę gościa, który się nazywa Gad-Sad. Gad ma na imię, no trudno, nic tak wyszło. Gad-Sad, pasożytniczy umysł. On tam opisuje jako turbospecjalista od badania płci, jak się pierze mózgi ludziom, żeby wierzyli, że jest tego więcej niż dwie. No i tyle. I obronienie siebie jest zatem dość łatwe, tak? Wystarczy mieć trochę danych, trochę poczytać i tak samo jak z ekologią fejkową i z różnymi innymi rzeczami. Natomiast, jak rozumiem, przemoc populizmu możemy też rozumieć jako coś takiego, że jesteśmy teraz zmuszani do powtarzania pewnych rzeczy, straszeni i tak dalej. Tak? Te moje wszystkie odcinki, w których ja mówię takie teksty, są potem demonetyzowane, nie przychodzą pieniążki z Google'a. No i co zrobisz? No ale ja to robię w trochę innych celach niż tylko pieniążki. A pewne rzeczy trzeba mówić głośno. Po to, żeby można je było zawsze mówić głośno. Tak? I tyle. Dziś, jak ludzie przestaną mówić, że są dwie płcie, to za 10 lat już nikt się nie odważy tego powiedzieć. Więc uważam, no to ja wolę trochę stracić, ale mówić to głośno, żeby za 10 lat dalej ludzie mogli to mówić głośno. Bo inaczej będziemy wielkim bratem. I wtedy stałoby się dla mnie osobiście coś najgorszego na świecie, tak? Czyli opuszczenie Polski. Tego bym nie chciał. To jest straszna wizja dla mnie. A kierunek, który przybrała w ostatnich latach Unia Europejska, powoduje, że nie umiem sobie wyobrazić, żeby za 10 lat dalej żyć w Europie. I to jest dla mnie osobista katastrofa, z którą jednak nie zamierzam zasypiać i płakać przy tym, tylko zamierzam przeciwdziałać. Na tyle, na ile mogę, czyli gadać o różnych rzeczach, wypowiadać się i tyle. Także, więc samego siebie przed przemocą populizmu można dość łatwo ochronić, natomiast społeczeństwo to już nie jest takie proste. Tu już trzeba się narazić na krytykę, bo zawsze tak jest, że ten, kto ma rację, będzie krytykowany. To na 100%, to nie ma tak. Nawet jak gadasz rzeczy zdroworozsądkowe, normalne i oczywiste, to i tak cię dojadą w tych czasach. No tak jest po prostu, bo ktoś odkrył, że lansowanie absurdalnych poglądów, których nie da się ani zweryfikować, nijak udowodnić, nic się z nimi nie da zrobić, typu właśnie, no ocieplenie klimatu. Jak to udowodnisz, że to, że auta nie jeżdżą na prąd, to właśnie przez to jest ocieplenie klimatu. Nie ma jak tego udowodnić. To może jakiś przyjść przekupiony naukowiec i sobie tłumaczyć coś, ale on tego nie udowodni. Nigdy, naprawdę. I to jest genialne, bo dzięki temu można lansować ideę, potem korzystać z pomocy ludzi, którzy je łyknęli i zaczynają atakować tych, którzy zdroworozsądkowo mówią, że ta planeta jeszcze nie zrobiła niczego, co by jej zaszkodziło. Więc jeżeli zrobiła ludzi, to znaczy, że w momencie, gdy ekosystem poczuje niebezpieczeństwo ze strony ludzi, to nas wytępi. Taki lub inny sposób. Meteorytem, no nie, to by było zewnętrznie. Albo wewnętrzny sposób. Na przykład to, że ludzie sami już dziś eliminują swoje dzieci, a ci, którzy by chcieli mieć dzieci, to z kolei nie mogą. Dzieją się różne dziwne rzeczy, które się generalnie nie powinny dziać w normalnej przyrodzie. Może już planeta się przebudziła i stwierdziła, dobra, ten homo sapiens to jednak mało sapiens, więc się pozbędziemy. No, ale nie wierzę w taką opcję, że my możemy planetę pokonać, bo po prostu abstrakcja, no nie? Nie da się. Za mali jesteśmy na to, za krótcy. No, ale dobra, przemoc populizmu mamy. Grz, grz, pyta. Ktoś poda jakieś tipy, co zrobić, jak się nie wie, co się chce robić w życiu? W sensie, jaki zawód? Wiem, że trzeba próbować, ale może ktoś ma jakieś wskazówki. Ja nie wiem, czy jest inna... Znaczy, wiem, ale generalnie i tak najmądrzejsza wskazówka to jest próbować. Bo nie ma takiej opcji. Nasz mózg ma ograniczoną zdolność przewidywania, co w nas wygeneruje jakie emocje. Czyli co będzie dla nas fajne, przyjemne, co nieprzyjemne, niefajne. Więc mi się może wydawać, że jakbym był skrzypaczką, to byłoby wspaniale. Ale potem by się okazało, że raz wezmę skrzypce w ręce i będzie tragedia. Tragiczne to będzie. No i tyle. Więc i tak próbować to jest najlepsze. Jedyna oczywiście podpowiedź może być taka, żeby zbadać swoją osobowość. Ja polecam bezpłatny test 16personalities.com, 16personalities.com. Od lat go polecam, jest świetny, on nam pokazuje nasze mocne strony, słabe. Jest bezpłatny, szybki, 10-minutowy i bardzo dobry. Ja osobiście uważam, że dużo, dużo lepszy niż płatny test Gallupa, z którego moim zdaniem nic nie wynika. Mam jakieś tam 35 cech, czy tam coś, takie, srakie, panie. A tu 16personalities wychodzi ci konkretnie. Co masz, czego nie masz, jakie wyzwania mogą być przed tobą. I oczywiście to i tak nie daje ostatecznej odpowiedzi, ale może dać jakiś kierunek. Więc myślę, że to jest najlepsze. Co można zrobić? Patryk Wleki. A propos zbieractwa i ewolucji przez setki tysięcy lat. Dlaczego ja nie czuję potrzeby wyjścia na polowanie, skoro na tym bazowaliśmy? Czyli to jest pytanie, dlaczego nie mamy bazowych instynktów? Ja uważam, że mamy. Tylko, że za nie odpowiada dopamina, tak? Bo to, że kiedyś ktoś polował, to odpowiadało za to dopamina, tak? Czyli oczywiście jakieś hormony żołądka dawały znać do hormonów tam przysadki i tak dalej, jelita i generalnie dopamina powodowała między innymi, że nam się chciało, tak? Co nam się chciało? No to nam się chciało, że szliśmy na polowanie, ryzykując wręcz życie. Dzisiaj dopamina powoduje, że chce nam się iść do Lidla. I to jest jak najbardziej naturalne, ponieważ nasz mózg cały czas liczy kalorie, w sensie nie takim, że tam się odchudzam i tak dalej, tylko liczy kalorie w sensie osiągnąć jak najwięcej najmniejszym kosztem. I to jest logiczne, a jednocześnie to jest tragedia naszych czasów, że mamy wszystko łatwym kosztem. I dlatego mamy dzisiaj plagę otyłości i tak dalej, no bo jedzenie jest bardzo łatwo dostępne, nie trzeba właśnie nabiegać się, zapolować na mamuta, namęczyć, ile to było roboty, albo zbierać malin, jagód i tak dalej. Teraz idziesz do Lidla, masz, wychodzisz gotowe i to wszystko jest wysokokaloryczne. Dla organizmu to jest po prostu jak wielka nagroda, jak wygrać w totka, tak? Wejść do takiego marketu. Wszystko tu jest i w paru kęsach mam 1000 kalorii. Kiedyś to by było cudo. żeby przetrwać, bo umieraliśmy z głodu. Dziś umieramy z przejedzenia, z otyłości, z chorób związanych z tym i tak dalej. Wiadomo, cukrzyce, raki, choroby serca. Ciężkie tematy i tak niestety jest. I dlatego uważam, że to jest zupełnie naturalne, że ktoś nie ma tego instynktu, żeby polować. Bo to jest nienaturalne, żeby polować, jeżeli alternatywą jest mieć żarcie, które leży tu. Prosto, łatwiej, przyjemniej i tak dalej. Czy zdrowiej? Nie. Ale nasza ewolucja dążyła do tego, żebyśmy w końcu umieli przetrwać. Bo co drugie dziecko umierało, nasz gatunek w sumie to ciągle albo głodował, albo plagi, albo coś tam. I w końcu ewolucja wynalazła sposób. Tylko, że teraz mamy problem. Bo znowu mamy za dużo tego. Teraz mamy za dużo jedzenia. Tak samo jak nienaturalne jest iść na trening. Ponieważ człowiek pierwotny, owszem, biegał, owszem, ćwiczył, ale tylko wtedy, gdy musiał, a że musiał ciągle, żeby upolować, żeby coś, no to robił. Albo żeby uciec przed tygrysem, to robił. Ale gdy nie musiał, to nie robił. Jak już było upolowane i nikt go nie gonił, to nie chodził i nie biegał, nie dźwigał ciężarów. A my robimy to i niestety musimy to robić. Musimy to robić. Musimy uprawiać sport 6 razy w tygodniu. Ja wiem, że WHO coś tam 1,5 godziny czy 2,5 godziny w tygodniu, to są wszystko bzdury. Takie gadanie, żeby było, że coś tam się poruszajcie i tak dalej. Tak naprawdę trzeba ćwiczyć codziennie, bo inaczej szanse na zdrowie są typowo przypadkowe. Tak? Czyli jak ktoś nie będzie codziennie czegoś ćwiczyć, to nie musi być zawsze to samo, ale coś, co ktoś polubi, no to szanse na zdrowie są zerowe, z wyjątkiem jakiegoś typa, co akurat zachował zdrowie, bo tak wyszło. Bo miał turbo dobre geny i tak dalej. I co zrobisz? Może też takie masz. Wtedy dobrze, ale większość z nas nie ma. Więc raczej nie chcemy polować, bo nie jest to naturalne. Nie chcemy też chodzić na trening, bo nie jest to naturalne. Odżywianie się zdrowe też nie jest naturalne, bo nasz mózg kalkuluje i mówi, dobra, brokuł 30 kalorii kontra batonik albo od razu cały tort 500 kalorii. To lepiej jeść tort. W tym samym czasie dużo kalorii więcej, mniejsza szansa śmierci głodowej. Więc dla mózgu to jest logiczne, bo mózg ewoluował 300 tysięcy lat, co najmniej, a my tu od 50 lat dopiero mamy taki dobrobyt. Także dzisiaj niestety, ale musimy działać sprzecznie z działaniem naszego mózgu, żeby zachować zdrowie i dobrobyt. Co dalej? Radek Pszanowski. Super materiał, dzięki bardzo. Czy może ktoś polecić dobre książki związane z biznesem lub pierwszym biznesem? Ja mogę. Na przykład Królowie Wielkiego Biznesu. Po to, żeby się zainspirować, jak to robią duzi gracze. Nie każdego z nich chcielibyśmy naśladować, ale każdy z nich ma inspirującą historię. W tej książce jest bodajże też chyba historia Walta Disneya, ale jeżeli nie, to na pewno ona jest w książce rysunkowej, jak Walt został Disneyem, jakie porażki musiał przechodzić, żeby w końcu coś osiągnąć. Jak on w ogóle wymyślił Disneyland, jak stwierdził, że jak oglądam filmy, to zawsze jest coś złego, zawsze jest ktoś taki, jakiś morderca i tak dalej. Chciałbym stworzyć miejsce, które jest generalnie tylko pozytywne. Że nie trzeba tam kogoś turbo nastraszyć albo coś, wygenerować czegoś negatywnego, wizji końca świata, żeby było miło. Kto był w Disneylandzie, ten wie, że w większości się tę misję udało zrealizować tak, jak to sobie zaplanował. Także takie książki zdecydowanie polecam. Oczywiście też swoje, jak najbardziej. A z cudzych, cóż mogę polecić o biznesie? Klasyki tak naprawdę, czyli Harvey Eckera i Briana Tracy'ego i Kiyosakiego. Andrzej Bo 1 pisze, jak nastąpi upadek, to posiadacze i garniaki, to chyba o mnie, pierwsze trafią pod gilotynę. Przemyśleliście to? No drogi Andrzeju, ciekawa wizja, ale ja uważam, że upadek nie nastąpi, a to na przykład, że tam garniaki, zostawmy garniaków, ale na przykład o politykach, ile razy ja już czytałem, jak już przejmie władzę ta partia, to tamci zawisną. Gdzie oni zawisną? I kto kiedyś tam zawisł? Panie, ja nie mam wątpliwości, że jak już wszyscy zrozumieją, że dzisiejszy rząd to złodzieje i wybiorą inny rząd, prawdopodobnie i tak ten poprzedni, bo już zapomną, jaki tamten był, to i tak nikt nie zawiśnie, nikt nie pójdzie siedzieć z kluczowych osób. Będzie gadanie, będzie straszenie i tak dalej, ale pierdoły. Więc ani nic nie upadnie, nie nastąpi upadek, a posiadacze i garniaki nie trafią pod żadną gilotynę. Także przemyśleliśmy to, Andrzeju, i uważam, że potrzebujesz dobrego treningu. Więcej endorfin, człowieku, więcej endorfin. Dobra. Sławomir K. A co, jak ktoś pracuje w ZUS-ie? To tyczy tego odcinka, gdzie tępiłem ZUS. I ktoś może się zastanowić, no a ja pracuję w ZUS-ie i co? No i co ja ci mam powiedzieć? Każdy sam wybiera, jaka kariera jest dla niego odpowiednia, jaka jest dla niego spójna. Każdy ma inny system wartości, każdy ma inną etykę i moralność. Ja bym nie mógł pracować w ZUS-ie z jednym wyjątkiem, gdybym nie miał innego wyjścia. Czyli gdybym, nie wiem, tylko ZUS bym nie chciał przyjąć do pracy i nie mówię tylko o ZUS-ie, ale też w banku, tak, gdzie bym musiał udzielać kredytów, albo sprzedając jakieś kołdry z wielbłąda leczące raka rzekomo i tak dalej, to takie prace, owszem, dopuszczam, żebym przyjął w momencie, gdybym głodował ja albo przede wszystkim moja rodzina. Wtedy pewnie bym wziął. W każdym innym wypadku wolałbym być biedny, chociaż najedzony jednak, i bezrobotny, albo robić coś innego. No, na szczęście każdy, kto jest przedsiębiorcą, rozumie, że pracę sobie można zrobić w sekundę, że to nie jest, że muszę szukać pracy, zobaczyć, jaki jest rynek, tylko że ja sobie mogę wymyślić firmę dowolną i ją robić. Czyli nie wiem, jak można w ogóle być w życiu bezrobotnym. Tak, to trzeba wybrać, że trzeba zamknąć sobie drogę do przedsiębiorczości, tak, nigdy nie będę przedsiębiorcą i wtedy faktycznie otwiera się droga do bezrobocia. Bo jak stracę pracę i nie znajdę nowej, to jestem bezrobotny przez ten czas. A przedsiębiorca nie może być bezrobotny, bo to tak jakby nie miał pomysłów na to, co jutro robić. To sobie je może poszukać. Także tyle, natomiast to mówię o sobie, tak? Czyli ja nie chciałbym pracować w ZUS-ie, wiedząc, jaka to jest instytucja, że to jest piramida finansowa. Natomiast jeżeli ktoś tam pracuje i uważa, że jednak ja się mylę, że dla niego to jest w porządku jak najbardziej, że to służy, no to bardzo dobrze. Czyli tu ja nie tworzę jakiejś tu religii, no nie? Że wszyscy mają wierzyć w to, co ja gadam, każde słowo, z niczym się nie zgadzać i tak dalej. No nie. Ja tylko mogę powiedzieć, że ja wolałbym takiej pracy nie mieć osobiście, bo bym się z tym nie czuł dobrze. A ktoś by się czuł dobrze i niech się czuje dobrze. No. Tak samo jak ktoś by pracował w Macu. Co swoją drogą jest dobre pod kątem przyszłego biznesu ewentualnego, bo tam można zobaczyć, jak działają procedury w praktyce. Natomiast ja bym nigdy nie był w stanie zatrudnić się w takim miejscu, krzywdzącym tak wiele istot ludzkich i zwierzęcych. Po prostu nie. Niemożliwe. No znowu, chyba że oczywiście dzieci by głodowały, to bym inaczej zaśpiewał, jak najbardziej. To bym cię pytał, czy chcesz powiększone frytki do tego. Ale w każdym innym wypadku wolałbym każdą inną karierę. Natomiast ktoś woli tam pracować i w tym momencie życia mu to pasuje, uczy się czegoś na pewno, bo uczą tam bardzo dużo, to trzeba przyznać. No i tyle, nie ma do tego jakiegoś tam perspektyw, w sensie takich, że nie wiem, to żeby inne istoty czujące typu zwierzęta miały się dobrze, to on ma gdzieś. To czy ludzie, to tam on zakłada, że ja, dobra, to tam sami nie zdecydują, jak sami chcą jeść takie rzeczy, to sami są odpowiedzialni w pełni. No i spokojnie, może pracować, więc jak najbardziej. User PJ5EC3YH3Y pyta, Maciej, nie chciałbyś stworzyć inkubatora przedsiębiorczości na zasadzie spółki z o.o.? Nie chciałbym, ale czasem mi się zdarza, jak poznam kogoś fajnego, żeby zrobić z nim biznes na zasadzie, że ja inwestuję, a on robi biznes. Mamy wtedy razem spółkę, tak powstała firma Slavia Cosmetics, gdzie produkujemy dobre, wysokiej jakości, naturalne i wegańskie kosmetyki dla kobiet do twarzy i dekoltu. Przebadane bardzo długo i bardzo intensywnie i drogo niestety też. Więc poznałem fajne osoby, oni to realizują, ja to finansuję, wszyscy zadowoleni. Znaczy zadowoleni to będziemy, jak z tego wyciągniemy kupę kasy. W przeciwnym wypadku będziemy zadowoleni, że będzie z tego dobre doświadczenie. No. Tak czy inaczej, coś takiego tak, natomiast klasyczne inkubatory przedsiębiorczości chyba by mi się nie chciało kombinować i bawić z setkami mini firm. Aki 1840. Czemu wszyscy używają liczb? Aha, bo pewnie już było tyle osób z podobnym linkiem. Maćku, a czym według Ciebie różni się trading od inwestowania? Powiedziałeś kiedyś, że trading nie daje żadnej wartości. A jaką daje inwestowanie? Czy to przypadkiem nie to samo? A może nie rozumiesz, że Ty również bogacisz się kosztem innych? Uwielbiam, Aki, takie pytania, które zawierają w sobie manipulacje. A może nie rozumiesz? To teraz ja zadam pytanie. Aki, a może Ty nie rozumiesz, że jesteś pedofilem? Zrozumiałeś to już, czy jeszcze nie? Widzisz? Bez sensu. Więc tutaj manipulować wieczorkiem się nie da w tym programie, bo wieczorek jest po psychologii i po wielu, wielu różnych szkoleniach. Także żadne tego typu erystyczne chwyty nie przejdą, ale przejdźmy do konkretów, bo jak rozumiem, pytanie pomimo erystycznego triku jest dobre. Czyli trading kontra inwestowanie. Więc ja na pewno nie bogacę się kosztem innych. Nie ma takiej nawet możliwości, ponieważ jeżeli ja Ci mówię, że mam Instytut Lingwistyki, kursy językowe, to kupują je ode mnie wyłącznie osoby, które chcą się uczyć języków. Nie zdarzyło się inaczej. Nie kupię, nienawidzę języków. Obym się nigdy nie musiał nauczyć języka, no ale jakoś mi się tak kliknęło. Kupiłem mu wieczorka na instytucie. Albo, jak wydajemy książki dla dzieci, ekspertuś staje się samodzielny. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś to kupił wbrew własnej woli. No chyba, że nie wiem, akurat siedział ktoś, dali mu tabletkę gwałtu, a on przypadkiem był wtedy na stronie ekspertia.pl i ktoś mu powiedział kup. No ale, przyznaj szczerze, mało prawdopodobna historia. W związku z czym, na pewno ja się nie bogacę kosztem innych, nie ma na to nawet promila szansy. Każdy, kto mi oddaje jakąkolwiek część swoich pieniędzy, choćby taką symboliczną za tą książkę, robi to z własnej woli, bez pistoletu przy głowie. Robi to, bo uważa, że to jest dla niego więcej warte niż te 30 kilka złotych czy 40. Tak? Czyli stwierdza, to jest dla mnie na przykład ten egzemplarz jest mniej warty niż te pieniądze, bo ja to produkuję, robię to w dużej ilości, hurtowej i tak dalej, więc ten egzemplarz jestem w stanie oddać za pieniądze typu kilkadziesiąt złotych, a dla kogoś ten egzemplarz jest więcej warty niż te kilkadziesiąt złotych, więc ja biorę kilkadziesiąt złotych, on bierze ten egzemplarz. Tak działa wolny rynek, tak działa kapitalizm, to jest zdrowe, normalne, nikt tu się niczyim kosztem nie bogaci, wręcz przeciwnie, każdy sobie pomaga. Ja komuś pomagam wychowywać dzieci, przy okazji zarabiam na autora tej książki, więc też pomagam, sobie pomagam, tak, bo zarabiam. Wszyscy zyskują. Także jak najbardziej tak się powinno robić biznes. Nie mówię, że każdy biznes taki jest, bo to by była bzdura. Wspomniałem przed chwilą o jakichś pościelach z wielbłąda, gdzie komuś obiecujesz, że produkt jest czymś innym niż jest. Tak? Czy jak ja bym mówił, ta książka nie dość, że pomoże ci wychować samodzielne dziecko, to jeszcze zrobi sałatkę. A wiedziałbym, że nie zrobi. To już by było bogacenie się kosztem innych, bo ktoś kupił tą książkę, żeby mieć dobrą sałatkę. Natomiast większość biznesów paradoksalnie, a przynajmniej połowa, tak bym strzelał, to jest taka, gdzie jest ewidentny win-win. Każdy zyskuje. Każdy. I tylko takich biznesów bym szukał. No i teraz, inwestowanie, więc to mamy już ten temat przekombinowania załatwiony. Natomiast teraz, trading od inwestowania. Czym to się różni? Tym, że inwestowanie, jeżeli przychodzi do mnie, znowu, case przed chwili, tak? Przychodzą ludzie, którzy chcieliby stworzyć własne kosmetyki, ale w danym momencie nie mają na to pieniędzy. A ja w danym momencie akurat mam, bo się akurat idealnie złożyły te momenty. No to robimy spółkę i produkujemy produkt, tak, który jest zdrowy, fajny, naturalny, dobry, nie bogacy się kosztem innych, tylko ktoś może wymienić niezdrowe produkty na zdrowe. Jest ogólnie super. Także gra i to by nie powstało, gdybyśmy się nie dogadali, czyli gdybym ja nie został inwestorem. I to jest inwestowanie. Tak, czyli pomagam coś stworzyć, co normalnie by nie powstało. Tak samo jak ja bym chciał stworzyć coś wielkiego, wysłać ludzi na Marsa. Nie stać mnie na to, nie, myśleliście, że stać, ale widzicie, no nie, niestety. To potrzebowałbym inwestorów. Zresztą Elon Musk też to robi z inwestorami swoją drogą. Także to jest inwestowanie, a trading to jest, kupuję akcje jednej firmy i to nie akcje w emisji, bo wtedy, jak podczas emisji kupujesz akcję, to jest inwestowanie typowe, bo wtedy wspierasz tę firmę. Ona dostaje ten kapitał, może coś z nim zrobić, zainwestować, rozwinąć się i tak dalej, postawić nową halę produkcyjną i tak dalej. Natomiast jak już spekulujesz na akcjach, tak, czyli dziś kupię od kogoś, nie od tej firmy, jutro sprzedam drożej, no to no, jasne, z perspektywy takiej finansowej, że możesz zyskać, możesz stracić, to można by to nazwać inwestowaniem, ale ja bym to jednak nazwał spekulacją, bo to nie tworzy żadnej wartości, tak? Nie, żebym nigdy nie spekulował, bo przecież cała inwestycja w Bitcoina to tak naprawdę nie jest inwestycja, tylko to jest spekulacja, tak? Kupuje się Bitcoina i nic z tego nie wynika dla świata. Po prostu kupuje się, żeby go trzymać i sprzedać komuś kolejnemu drożej. Natomiast, to jest klucz, natomiast trading z założenia to jest jedno wielkie spekulowanie, tak? Tu nie ma w ogóle żadnej wartości, on jest bezwartościowy. Jak na świecie nie byłoby tradingu, to świat by nie zauważył braku. Po prostu. A traderzy by się zajęli czymś takim bardziej wartościowym, co generuje coś. Także uważam, że różnica jest znacząca. Filip Werder pyta, w jaki sposób płacić mniejszy podatek niż 19% w krypto? To jest bardzo trudne, jeżeli mówimy o prostych sposobach, tak? Czyli, że nie wiem, bo nawet spółka z o.o., która płaci 9% podatku od wszystkiego, to od krypto i tak płaci 19%. Więc od krypto to jest ciężki temat. Rozwiązań jest kilka, ale każde z nich ma swoje minusy. Jednym z rozwiązań jest na przykład zamiast sprzedać Bitcoina na szczycie za złotówki, to sprzedać za tetery albo USDC, czyli sprzedać za inną kryptowalutę, bo wtedy z punktu widzenia polskiej skarbówki nie sprzedałeś kryptowaluty, nie wyszedłeś z kryptowalut, czyli nie masz podstawy opodatkowania. Czyli można robić tak, że sprzedałeś bitcoina na szczycie, masz tetery i za 3 lata, 4, jak będzie kolejna hossa, to znowu kupisz bitcoiny za to i zarobisz jeszcze więcej. Może tak dużo, że będzie już się dało przeboleć te 19%. To jest jedna opcja, no nie jest doskonała jak widać, tak? Bo każda inna opcja typu, że ty zamienisz na tetery albo coś kupisz za bitcoiny w innym kraju, fajnie, ale one są obarczone dużym ryzykiem, bo wtedy to już jest oszustwo podatkowe, to już jest kryminalny temat, więc odradzam. Są inne rozwiązania, czyli przerzucić swoje krypto, założyć spółkę w Dubaju, przerzucić tam swoje krypto, zrobić parę rzeczy i cały proces rozciągnąć na co najmniej 3 lata. I są takie rozwiązania. Mieliśmy na kanale takiego gościa, Rafael Sintron, gość, który się zawodowo zajmuje wyrabianiem ludziom paszportów z innych krajów, czy chcesz z Dubaju, chcesz tam z Paragwaju. On ci załatwi, powie, gdzie załatwić, ile to kosztuje i tak dalej, po to, żeby się ochronić przed, nie wiem, poborem wojskowym albo przed właśnie podatkami dużymi. No to on również się zajmuje takimi rzeczami, jak przerzucić krypto do Dubaju w bezpieczny sposób, czyli taki właśnie niestety trwający wiele lat, bo to musi wszystko być udokumentowane, potwierdzone i tak dalej. Więc to się oczywiście opłaca tylko przy grubych milionach, tak? Bo jak ktoś chce 100 tysięcy opodatkować z krypto zysku, no to latanie do Dubaju co chwilę byłoby raczej nieopłacalne. Natomiast wszystkie takie szybkie sposoby na to, jak płacić mniej od krypto, są obarczone potężnym ryzykiem i raczej bym się nawet w nie nie pchał. Jest to straszne. No ale cóż, są oczywiście jeszcze w Unii Europejskiej niedługo zakazane, ale jeszcze są miksery krypto. Czyli, że wysyłasz komuś za coś przez mikser i wtedy nie wiadomo, że to ty wysłałeś. Tylko znowu pytanie pojawia się, a co jeżeli masz na komputerze lub komórce Pegasusa? To wtedy wiadomo, że klikałeś w miksera i wszystko widać, gdzie, skąd, jak i tak dalej. Więc co z tego, że przeszło przez mikser i na końcu niby nie widać, jeżeli widać na początku? Przypominam, że nasze służby mogą dziś już czytać Twoje SMS-y i trzeba być mocno porytym na mózg, żeby uważać inaczej. Więc tak jest po prostu, mogą sprawdzić Twoje SMS-y i tak dalej. Czy będą to zawsze potem mogły wykorzystać w sądzie, to się okaże. Tylko po co sobie utrudniać życie, ryzykować i tak dalej. No, tutaj niestety przemocowiec, czyli państwo, ma przewagę i w tym wypadku te podatki z krypto niestety, ale chyba trzeba wziąć na klatę. Dobra, jest kolejna osoba, której nika może nie przeczytam. No albo dobra. Jebbaka666 pisze, mega materiał. Mam tylko jedno pytanie. Jaki jest Pana stosunek... A jednak, to się wszystko łączy. Nie, dobra. Jaki jest Pana stosunek do upadłości konsumenckiej? To jest coś takiego jak spółka z o.o., tylko coraz bardziej stresująca, długa i niepewna. Tak, czyli, no bo jak w spółce z o.o. ktoś ma za duże długi i nie może już płacić, bo się nie da, nijak, pary z tego nie wyciągnie, no to zamyka spółkę oczywiście na mądry sposób, z prawnikami i tak dalej i tyle. Jak ktoś prowadził JDG, to oczywiście będzie miał przerąbane, tak, będzie miał straszne długi i sposobem wyjścia na to jest upadłość konsumencka, ale ilość tych upadłości, mimo że rośnie, to dalej jest relatywnie mała, porównując do tego, ile ludzi tkwi w spirali kredytów, więc to nie jest takie rozwiązanie, że na pewno super fajnie ten i tak dalej. Ono się też wiąże z konsekwencjami potem i prawnymi, i psychologicznymi. No bo jak rozumiem, położyć spółkę, no to dobra, kładę spółkę, a upadam konsumencko, to jest taki... Znaczy, nigdy nie próbowałem, ale czytałem w książkach o osobach, które tego doznały i część z nich, nie wszyscy, ale część z nich miała potem problemy psychiczne. W sensie czuli się totalną porażką. Jest coś takiego po prostu, że jak upadasz ty, a nie twoja spółka, to jakoś tak jeszcze gorzej. Jak twoja spółka upada, to też jest niemiło przecież, ale jak upadasz ty, to gorzej. Natomiast jeżeli ktoś nie ma żadnej szansy, żeby spłacać swoje długi, a nie chce, nie wiem, wyjeżdżać za granicę, to może to być rozwiązanie. Aczkolwiek ja i tak uważam, że długi należy płacić. Czyli niezależnie od upadłości ja bym się zastanowił, chyba że to by były jakieś takie niesprawiedliwe długi, tak? Że bank ci jakieś klauzule dał do podpisania, nagle długi wzrosły magicznie i tak dalej. Natomiast długi, zwłaszcza wobec ludzi, a nie instytucji, to ja bym płacił niezależnie od upadłości, tak? Czyli dajmy na to, wpadłbym dzisiaj w tarapaty, nie miałbym spółek z o.o., tak? I nagle kończę z milionem długu. To co bym zrobił? Gdyby mi zaproponowano upadłość konsumencką i tak dalej, że a nie dawałbym rady płacić tego, oni by mi zabierali połowę z wypłaty, gdzieś bym się tam zatrudnił, ale nie dałoby się żyć, co bym zrobił? Tak, upadłość konsumencką bym pewnie zrobił, wycofałoby to moje długi, ale te, które uważam za etyczne, tak, czyli wobec ludzi przede wszystkim, bo jakbym wisiał ZUS-owi czy skarbówce, no to szczerze nie wiem, czy bym uważał, że należy się spłata. bo generalnie ten system jest przemocowy i przereklamowany i daje dużo mniej niż powinien dawać. My nawet tępimy, jak już ktoś coś dobrze w tym systemie zrobi, czyli broni naszej granicy, to my tępimy potem systemowo tych ludzi, karzemy ich i tak dalej. Więc to widać, jaka jest efektywność tego systemu, że podstawowych rzeczy nie potrafi ogarnąć. Natomiast jakbym wisiał coś ludziom, tak, to mimo że zgodnie z upadłością konsumencką już bym im nie wisiał, to i tak chciałbym z czasem oddać. Tak uważam, no, że to chyba jest przyzwoite po prostu i tyle. Dobra. Juan Lane pisze, czy jeśli oglądam Twoje filmy podczas pracy, to jest to akceptowalna forma multitaskingu? Nie wiem, jak, drogi Juanie, Ty pracujesz, że Ty w ogóle możesz oglądać moje filmy. Wtedy mam nadzieję, że nie na taśmie produkcyjnej, że jakaś maszyna z igłami nie jest przez Ciebie obsługiwana, bo może się to skończyć amputacją. W każdym razie, no więc znowu, zależy. Ja mam zasadę do multitaskingu taką, że multitasking generalnie jest do bani i jedynym wyjątkiem może być, kiedy jedno zadanie jest umysłowe, a drugie jest fizyczne. Tak? Czyli biegam, czy wykonuję zadanie fizyczne, biegam po parku i wtedy słucham podcastów, czyli wykonuję zadanie umysłowe. Uczę się czegoś i tak dalej, edukuję i tak dalej. Researchuję gości, bardzo w zasadzie tylko biegając. Także każdemu mojemu gościowi z programu jestem wdzięczny, bo dzięki niemu zrobiłem parę kilometrów. Także taki multitasking przejdzie, chociaż też nie na cały dzień, bo to się tak wydaje, że to można do ekstremum doprowadzić i tak zrobić za każdym razem, robiąc dwie rzeczy, ale to też się tak nie da. Jak się nie zrobi w tym przerwy i czasem się nie zrobi po prostu, że teraz jadę autem i nie słucham podcastu, ani radia, ani niczego, to czasem taki reset co najmniej raz dziennie jest potrzebny, żeby zachować zdrowie psychiczne, tak uważam. Natomiast generalnie parę razy dziennie można taki numer odstawić. Natomiast w każdym innym wypadku, czyli dwie fizyczne rzeczy, czyli myję naczynia, jednocześnie odkurzam, czyli tu trochę pomyję, tu trochę odkurzę, to wiadomo już, że to zawsze będzie dłuższe i bardziej męczące niż jak najpierw umyję, a potem odkurzę. I to samo z pracą umysłową. Jak próbuję robić dwie rzeczy jednocześnie, to jest atencja, rezydualność atencji tak zwana, czyli że żeby się przyłączyć z zadania na zadanie, część mojej uwagi zostaje w poprzednim zadaniu zupełnie nieświadomie, więc zanim się przełączę minie kilka minut, a jak te zadania są krótkie, to znowu za chwilę wracam do kolejnego albo przechodzę w ogóle do innego i tak dalej i na koniec dnia jestem zmęczony jak dziki kozioł, a jednocześnie mam wrażenie, że nic nie zrobiłem. A jeżeli chcecie więcej, o to okazja do reklamy, tak sobie, nie wiem czy mam tu to, o mam, 48-godzinna doba. Tam piszę nie tylko o właśnie o tym, o czym przed chwilą powiedziałem, ale o 100 innych rzeczach, bo to jest 100 ponad technik zarządzania sobą w czasie, o takich bardziej globalnych, czyli żeby zarządzić w ogóle tym, czego ty chcesz od życia, bo co z tego, że robisz produktywnie rzeczy, które są bez sensu, tak? To ci nie dadzą spełnienia, szczęścia i tak dalej, po już konkretne taktyki na co dzień i tak dalej. Także również zapraszam. Musiałem aż zrobić przerwę w nagrywkach, ponieważ dziś mam turbo sesję, że nagrywam 3 odcinki, więc jestem w 7 godzinie gadania. Także ja wytrzymałem, ale baterie z mikrofonów nie, więc teraz pewnie głos trochę się zmieni, chociaż postaramy się to w postprodukcji trochę ujednolicić, bo już trzeci mikrofon to jest w zasadzie, bo dwa padły naraz. Dobra. Zatem wracając do pytania, jak przekonać tych nieudaczników z PO? Uważam, że wcale nie są nieudacznikami, bo uważam, głęboko jestem przekonany, że powstrzymanie CPK to jest ich wręcz punkt programowy związany z tym, komu oni służą, tak? W sensie jakiemu krajowi, to chyba każdy tam ślepy nawet by widział. W związku z czym ciężko ich nazywać nieudacznikami. Są, myślę, że jak siedzi Olaf Scholz w Niemczech, to jest zachwycony. To mówi, chłopaki z PO to są mistrze. Robią wszystko jak trzeba. Także nie da się przekonać, ponieważ oni mają zupełnie inne interesy niż my. Dorota Hannenberg. Jak to pogodzić z oglądaniem Maćka Wieczorka w internetach? To jest kontekst odcinka o cyfrowych ćpunach, gdzie mówiłem, jak bardzo nas te koncerny uzależniają, żebyśmy tylko siedzieli, klikali, scrollowali i tak dalej. I tutaj Dorota pyta, no dobra, tak, ale co? A z drugiej strony przecież chcemy się rozwijać, tak, chcemy się uczyć, a sam ten, który nam to gada, też właśnie w ten sposób do ludzi dociera. Jak to zatem pogodzić, tak? Uważam, że relatywnie prosto. Albo powiem, jak ja to godzę. Jednocześnie jest to też w moim biznesowym interesie, bo sam zaraz siebie będę promować dzięki temu. Ale jak ja to robię? Po pierwsze wywaliłem wszystkie social media. Nie mam konta nawet na Facebooku, TikToku i Instagramie. Mówię o koncie prywatnym, bo biznesowe mam. ale nie mam apek, nie zajmuję się tym i tak dalej. Więc jedynym medium społecznościowym, jeżeli tak je można nazwać, które mam, to jest YouTube. I żeby nie napatoczyć się tam na 500 głupich filmów albo jakichś takich rzeczy, które by mnie stresowały. Na przykład researchowałem kiedyś gości, z którymi miałem gadać o Unii Europejskiej na przykład, no to potem mi wyskakiwały jakieś filmy podobne i tak dalej. Okazuje się, że można wejść w ustawienia Google'a, w ustawienia prywatności, wyłączyć, żeby algorytm dobierał filmy pod twoje upodobania, czyli wyłączyć historię przeglądania, tak to się nazywa. Jak sobie wpiszesz w Google nomen omen wyłączenie historii przeglądania, to znajdziesz, jak to zrobić. I w ten sposób, no ja nie wierzę, że Google faktycznie nie zbiera danych o nas, ale rzeczywiście YouTube nie wie, co ci podrzucać. I mi takie czasem rzeczy YouTube podrzuca bezsensowne, zupełnie nie z mojej bajki, że widzę, że to po prostu działa. I to jest dobre, bo potem bym poresearchował jakiegoś gościa i nagle by same takie filmy wyskakiwały albo coś, a tego bym nie chciał, wolę sobie świadomie to wybierać, więc to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, ja konsumuję, że tak powiem, na YouTubie prawie wyłącznie, no myślę, że to jest 98% długi content, czyli nie ma u mnie za bardzo opcji scrollowania, jeżeli ja słucham czy oglądam odcinków, które mają godzinę, dwie, trzy. Dla mnie to jest Andrew Huberman, Rangan Chatterjee, Diary of a CEO, bardzo fajny kanał, albo Chris Williamson z podcastu Modern Wisdom. Mnóstwo tego typu rzeczy. Zawsze to są odcinki godzina, dwie, czasem naprawdę trzy. I wtedy co? No, nie ma czegoś takiego, że sobie będę scrollować. No, scroll może trwać przez sekundę, tak? Jak chcesz zobaczyć, co tam na ich kanale jest i co mnie interesuje, tak? I biorę ten jeden odcinek i potem przez godzinę już słucham, merytorycznie wręcz, zazwyczaj, często robię notatki i tak dalej. Więc myślę, że takie to jest pogodzenie, bo nie wyrzucimy tej technologii do kosza i nawet byśmy wcale nie chcieli tak naprawdę. Ale stosowanie jej rozważnie dla mnie oznacza niemożność posiadania TikToka, Facebooka, Instagrama, bo te trzy platformy są dla mnie totalnym absurdem i jakby nie istniały, to świat byłby lepszy. Dla mnie momentami trudniejszy, bo ja na Facebooku robię marketing, reklamujemy się i tak dalej. Ja jako firma, tak, bo oczywiście sam nie umiem. Natomiast YouTube, nie chciałbym nie mieć YouTube'a, więc mam, ale właśnie taki mam na niego trik, że subskrybuję tylko parę kanałów, które ma w dodatku tylko content porządny. Nie subskrybuję randomowych kanałów, bo tam widziałem jeden przypadkowy film, prosili o subskrypcję, to zostawiłem. Nie, tylko konkrety i tylko rozwojowe. Tylko rozwojowe rzeczy. I wtedy jak mi tam wyskakuje jakieś polecenie, to zazwyczaj jest to dobry, dwugodzinny film, zazwyczaj jakaś rozmowa. Co też sam sobie właśnie posłodziłem teraz, no bo dokładnie takim kanałem jest też mój. Natomiast no ja swojego nie oglądam, bo byłoby to dziwne. Ale wy możecie, zapraszam. Jest wtedy długi content na trasę, w słuchawkach czy coś. Krzysztof Flis pyta, czy w drzwiach samochodu jest ukryta parasolka i kiedy będzie można ją zobaczyć? No właśnie coś nie ma, nie? To nie mamy tej parasolki. Czy mam? Mamy parasolkę? A my ją mamy. Czemu ja jej nie widziałem w życiu na oczy? Nie wiem. No to może w którymś odcinku ją wyciągniemy w takim razie, żeby pokazać parasolkę. Widzicie, ludzie muszą Rolls-Royce kupować, żeby mieć parasolki. Takie czasy. Widzicie, jak to wszystko przez wojnę. Dobra, Aneta Żwirska. Maćku, zrób nagranie o firmach ubezpieczeniowych. Czy warto tam odkładać na swoją emeryturę? Czy warto inwestować swoje środki? Nie bardzo chyba się rozumiem temat, czy inwestowanie w firmy ubezpieczeniowe. Nie wiem, czy to ma związek z tym, co wcześniej mówiliśmy, czyli bardziej IKE, IKZE, czy jakieś takie formy różne inwestowania na zasadzie jakieś tam takie fundusze emerytalne, quasi. Znowu, jeżeli to może zniknąć, przepaść, ktoś może to zabrać, to ja wolę nie. Oczywiście ktoś powie, że kawalerkę na wynajem też ktoś może zabrać, zniszczyć i tak dalej, no ale w takim momencie, jak dojdziemy do tego, że nasze kawalerki na wynajem, które mają być naszą emeryturą, zaczną być bombardowane, to wierzcie mi, nie będziemy nawet mieć złudzeń co do istnienia ZUS-u, wypłacania na czas emerytur i różnych innych rzeczy. Także, a firmy ubezpieczeniowe, jak to firmy ubezpieczeniowe? Ja uważam je za ogólnie oszukańcze. Co do zasady, mimo że one nie zawsze oszukują, dlatego im płacimy, tak, za OC i tak dalej, ale generalnie uważam, że ich model jest oszukany, bo gdyby był to model pierwotny, czyli że ubezpieczamy się od czegoś i jak nam się to przydarzy, to nam płacą, to wtedy byłby to uczciwy model, tak? Czyli zakładamy się, że nam się wydarzy coś, oni, że się nie wydarzy i dlatego biorą nasze pieniądze za ten zakład. I nigdy nie oddadzą, jeżeli to oni go wygrają, czyli nam się nie wydarzy. To byłby uczciwy model i może jakieś firmy tak działały na początku. Natomiast dzisiaj, gdzie każda z tych firm ma tonę prawników, którzy mają tylko nam udowadniać, że nasze pieniądze nie należą nam się. Ukradli ci auto, ale w zasadzie twoja wina, bo kupiłeś takie auto. Więc jak słyszę połączenie, że ubezpieczalnia i emerytura, to jakoś mi się nie stykają te dwa słowa. Emerytura to jest dla mnie coś, co chciałbym mieć w miarę pewne, ponieważ to, co nie jest pewne, to czy będę zdrowy, czy będę w stanie pracować i tak dalej. Tego nie jestem pewny. Natomiast kawalerki jestem na pewno bardziej pewny, a ubezpieczalni jestem bardzo niepewny. I ostatnie pytanie. Tomasz Piotrowski. Maćku, a na czym rozpisać taki plan roczny? Oddzielny kalendarz czy coś innego, jeżeli to ma być rozpisane na czynniki pierwsze, czyli myślę, że wiele stron będzie zajętych, a rozumiem, że ideą tego jest czytanie codziennie i kontrolowanie planu. To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo ostatnio czytałem takie badanie, że ludzie trzymali się swojego planu, obojętnie co to było, odchudzanie się, treningi, zarabianie kasy, robienie tam jakiegoś projektu, obojętnie, cokolwiek to było, jeżeli czytali codziennie swój plan, tylko jeżeli każdego ranka pisali na nowo swoje trzy ważne cele, ale nie takie zasada to-do lista na dziś, tak, czy priorytetowe zadania, bo to jest z kolei inna technika, którą też swoją drogą opisuję w 48-godzinnej dobie, tylko, że trzy takie najważniejsze cele, tak? Czyli ktoś założy firmę po to na przykład, żeby zapewnić sobie emeryturę, żeby zarabiać, nie wiem, 100 koła miesięcznie, ktoś może mieć taki cel, czemu nie, tam nikomu bronić nie będziemy i żeby coś tam, tak? Mieć jakieś fajne auto. I te trzy cele ma i teraz chodzi o to, że on niekoniecznie musi myśleć o tym codziennie na zasadzie jakiegoś tam przyciągania, niekoniecznie też samo czytanie tego pomoże, ale zapisanie z rana, tak? Czyli dziś rano wstaję, idę do roboty, i przypominam sobie, że założyłem tą firmę, bo 100 tysięcy, bo Ferrari, bo emerytura. I się okazuje, że faktycznie takie osoby są wtedy dużo, dużo bardziej skuteczne, dużo rzadziej rezygnują ze swoich celów, czyli rzadziej się poddają i tak dalej, co zwłaszcza przy jakichś dietach i tak dalej jest przecież kluczowe. Więc myślę, że bardzo wartościowa rzecz. Więc jak rozpisywać swoje plany roczne? Tak, mi to generalnie zawsze zajmuje parę dni. To jest w okolicach Sylwestra się dzieje, na końcówkę roku. Cele na przyszły rok rozpisuję sobie w różnych dziedzinach, tak? Czyli wszystkie dziedziny ważne dla mnie rozpisuję. Zdrowie, pieniądze, bezpieczeństwo i tak dalej. Rodzina też rozbita na żona, dzieci i reszta rodziny, żeby to nie pominąć, tak? Że dobra, rodzina, czyli w tym roku dbam o dzieci. A żona już się z tobołkiem wyprowadziła dawno, jak włóczyki. Więc wiadomo, trzeba to sobie rozpisać na dziedziny, które są dla nas ważne. No i właśnie, rzeczywiście rozpisanie tego to jest klucz. Można to zrobić po prostu w czystym zeszycie, na pustych kartkach, albo skorzystać, korzystam z okazji, że można znowu się reklamować. Dobre preteksty mi tu dajecie, to mnie cieszy. Z biznesplanera. Na ekspertia.com.pl można taki biznesplaner sobie zapodać i tutaj dokładnie to wszystko jest. Tu jest jeszcze więcej rzeczy, bo tu mamy na przykład kalendarz na ważne daty, żeby nie kupować na przykład prezentów na ostatni moment, co jest bez sensu, bo nie dość, że to jest stresujące, przerywasz inne rzeczy, jeździsz 3 godziny po galeriach, a jakbyś to zrobił tydzień wcześniej, to byś kupił na Allegra w 3 minuty. ChatGPT by ci w pół sekundy powiedział, co kupić. Także tu jest nawet umowa zobowiązaniowa, którą sam ze sobą podpisujesz, że moimi celami, które chcę osiągnąć przez korzystanie z tego planera są. I tu sobie wypisujesz i tak dalej. I to jest uniwersalny planer, bo niby on ma oczywiście wtorek, środa i tak dalej, ale to nie jest oparte o kalendarz gotowy, tylko sam sobie zaczynasz, kiedy decydujesz. Kiedy będzie twój pierwszy poniedziałek, sobie tu wpisujesz datę. Mamy tu twoje umiejętności, nawyki, relacje, pasje, pieniądze, zdrowie na za rok, na za 6 miesięcy. Także zdecydowanie warto. Poranne rytuały, wieczorne rytuały, podsumowania tygodnia, pytania, żeby samemu sobie zrobić taki coaching, tak, co zwaliłem, co mi wyszło dobrze. Także zdecydowanie warto w taki sposób. Jak ktoś nie chce, bo nie będzie wieczorkowi dać zarabiać, to jest jak najbardziej okej, to przecież na czystych kartkach też można swoje plany rozpisywać. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się trochę, mimo tego chillu dzisiejszego, że jednak trochę się też dowiedzieliście, a nie tylko, że była dobra zabawa, chociaż mam nadzieję też, że oczywiście była. Więc działamy, jesteśmy w kontakcie, kolejne odcinki już wkrótce, ja już 7 godzin gadam, także parę odcinków zrobionych na zapas, ale dobrze, nie umarłem, także wszystko wskazuje na to, że podjęte wysiłki zdrowotne działają, skoro energii więcej, także trzymajcie się, oby wam się wiodło i w inwestycjach, i w biznesach, słyszymy się wkrótce w kolejnym odcinku. Jeszcze raz przypominam, że algorytmy YouTube'a działają tak, że jak subskrybujesz, jak lajkujesz, jak udostępniasz znajomym, to jest większa szansa, że dany film trafia do takiego algorytmu jako polecany. Jak tego się nie robi, to nie trafia jako polecany, a większość jest z ruchu polecanego na YouTube. Więc tak, że w tej sytuacji głęboko o to proszę. Zapraszam też na ekspertia.com.pl, po nasze książki, o których mówiłem, na sekretyspółek.pl, po platformę, która nauczy Cię, jak nie płacić ZUS-u, jak płacić tylko 9% dochodówki i robić biznes w sposób dużo, dużo bezpieczniejszy. I oczywiście zapraszam również na Instytut Lingwistyki.pl, gdzie możesz z nami nauczyć się jednego z 10 aż języków obcych, gdzie masz przez 5 lat dostęp do platformy, 100 podcastów, 2 aplikacji do pobrania z App Store'a lub sklepu Google i wiele, wiele innych, kolorowe mapy myśli, skojarzenia, kontakt z native speakerem, wiele innych fajnych rzeczy na Instytut Lingwistyki.pl. Dzięki bardzo za dzisiaj i do następnego. Cześć!